Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Guardians of the Valley.
John Muir and the Friendship That Saved Yosemite, autorstwa Diana Kinga.
To popularno-naukowa biografia historyczna o narodzinach nowoczesnej ochrony przyrody w Stanach Zjednoczonych.
Jej osią nie jest jednak wyłącznie postać Johna Muira, szkocko-amerykańskiego przyrodnika, pisarza i obrońcy dzikiej natury.
King pokazuje również kluczową rolę Roberta Underwooda Johnsona, wpływowego redaktora magazynu The Century. Książka skupia się na ich współpracy po wspólnej wyprawie do Yosemite w 1889 roku, gdy obaj zobaczyli skalę zniszczeń powodowanych przez wyrąb lasów, górnictwo, wypas i chaotyczną turystykę. Autor analizuje, jak osobiste przekonania Muira, jego zdolność opisywania krajobrazu oraz redakcyjne i polityczne kontakty Johnsona połączyły się w skuteczną kampanię publiczną. Rezultatem była pomoc w utworzeniu Parku Narodowego Yosemite i ważny etap rozwoju amerykańskiego ruchu ochrony przyrody.
To zarazem opowieść o przyjaźni, prasie, sporach politycznych i granicach zwycięstw ekologicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przyjaźni Muira i Johnsona jako sojusz wyobraźni z wpływem instytucjonalnym.
Najbardziej wyróżniająca idea książki polega na przesunięciu uwagi z samotnego bohatera na relacje dwóch ludzi o uzupełniających się kompetencjach. John Muir miał bezpośrednie doświadczenie Sierra Nevada, wiedzę przyrodniczą, wytrwałość oraz niezwykły język opisu natury.
Robert Underwood Johnson dysponował natomiast pozycją redaktora The Century, rozumiał mechanizmy debaty publicznej i potrafił dotrzeć do czytelników oraz decydentów.
King nie przedstawia więc ochrony Yosemite jako automatycznego efektu moralnej słuszności. Pokazuje, że nawet trafne rozpoznanie zagrożenia wymaga kanałów komunikacji, redakcyjnego wsparcia i zdolności przełożenia wartości na argument publiczny.
Ich spotkanie w San Francisco w 1809 roku i późniejsza wyprawa do Doliny nadają temu partnerstwu konkretny punkt zwrotny.
Muir widział krajobraz jako całość wymagającą szacunku. Johnson dostrzegł, że jego głos może zostać użyty do mobilizacji opinii.
Taka perspektywa koryguje uproszczony obraz historii parków narodowych jako dzieła pojedynczych wizjonerów.
Książka sugeruje, że trwałe zmiany instytucjonalne powstają wtedy, gdy obserwacja, pisanie, redakcja i działalność polityczna wzajemnie się wzmacniają.
Jest to także portret przyjaźni, która nie opierała się na podobieństwie temperamentów, lecz na wspólnym celu i wzajemnym zaufaniu do odmiennych ról. Po drugie, Yosemite jako krajobraz zagrożony przez eksploatację, a nie nietknięty symbol natury, King osadza historię ochrony Yosemite w materialnych konfliktach o ziemię i zasoby.
Dolina nie jest tu dekoracją dla romantycznej biografii Muira, lecz miejscem narażonym na wyrąb, działalność górniczą, wypas oraz presję rozwijającej się turystyki.
Taki obraz ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wyjaśnia, dlaczego zachwyt nad pięknem przyrody sam w sobie nie wystarczał.
Krajobraz ceniony przez odwiedzających mógł równocześnie być przekształcany przez interesy gospodarcze i przez słabe, rozproszone formy zarządzania.
Muir oraz Johnson musieli przekonać odbiorców, że Yosemite nie jest niewyczerpalnym dobrem ani lokalnym zasobem przeznaczonym do dowolnego użytkowania.
W książce ochrona przyrody nie oznacza zatem abstrakcyjnego umiłowania dzikości.
Jest odpowiedzią na konkretne procesy degradacji oraz na pytanie, kto ma prawo decydować o przyszłości wyjątkowego miejsca.
Autor przypomina też, że konflikt nie przebiegał po prostu między naturą i ludźmi.
Dotyczył różnych sposobów korzystania z ziemi, różnych interesów ekonomicznych i odmiennego rozumienia dobra publicznego.
Dzięki temu Yosemite staje się przykładem szerszego problemu, aktualnego również dziś. Najpiękniejsze krajobrazy bywają najlepiej rozpoznawalne dopiero wtedy, gdy są już intensywnie eksploatowane. Książka pomaga zrozumieć, że status parku narodowego był decyzją polityczną, a nie naturalną konsekwencją niezwykłości miejsca. Po trzecie, artykuły prasowe i język Muira jako narzędzia tworzenia poparcia dla ochrony przyrody, jednym z najcenniejszych aspektów książki jest pokazanie,
że kampania na rzecz Yosemite toczyła się również na łamach prasy. Muir nie działał wyłącznie jako wędrowiec i obserwator przyrody.
Był także autorem, który umiał połączyć opis własnego doświadczenia, argumentację przyrodniczą i moralny apel o ochronę dzikich miejsc. Johnson, jako redaktor, rozumiał wagę tej umiejętności. Pomagał Muirowi dotrzeć do szerokiej, wpływowej publiczności, a teksty publikowane w The Century zyskiwały znaczenie większe niż prywatna korespondencja czy lokalne protesty.
King, korzystając szeroko z listów obu mężczyzn, podkreśla znaczenie redakcji, wyboru tematów i konsekwentnego budowania narracji. Słowa nie zastępowały tu polityki, lecz tworzyły warunki, w których polityczna decyzja stawała się możliwa.
Czytelnicy mogli ujrzeć Yosemite nie jako odległy fragment Kalifornii, ale jako dobro o znaczeniu narodowym. To ważna lekcja o mediach, choć autor nie upraszcza ich roli.
Skuteczna perswazja wymagała wiarygodności Muira, doświadczenia Johnsona i konkretnego celu ustawodawczego. Książka pokazuje także napięcie między językiem zachwytu a językiem interesu publicznego.
Muir musiał budzić emocje, ale jego argumenty musiały również odpowiadać na pytania o zarządzanie ziemią. Dlatego opowieść Kinga jest historią literatury zaangażowanej, która zyskała realny wpływ dzięki instytucji prasowej i dobrze rozpoznanemu momentowi politycznemu. Po czwarte, utworzenie Parku Narodowego Yosemite jako sukces wymagający federalnej ochrony. Książka przedstawia utworzenie Parku Narodowego Yosemite jako przełom,
lecz nie jako zakończenie problemu. Po kampanii Muira i Johnsona w 1890 roku powstał Park Narodowy, co stanowiło ważne zabezpieczenie rozległych terenów Sierra Nevada. Jednak początkowo sama Dolina Yosemite pozostawała poza granicami nowego parku i podlegała zarządowi stanowemu. Ten szczegół odsłania podstawową trudność ochrony przyrody, czyli różnicę między symbolicznym ogłoszeniem ochrony a skutecznym, spójnym zarządzaniem.
King śledzi dalsze wysiłki Muira, w tym jego późniejsze oddziaływanie na prezydenta Theodora Roosevelta.
W drabniu 1903 roku wspólna wyprawa obu mężczyzn po Yosemite pomogła Rooseveltowi zobaczyć problemy tego obszaru z perspektywy terenowej. A do 1906 roku dolina została objęta Federalnym Parkiem Narodowym Yosemite. Znaczenie tej historii wykracza poza chronologię ustaw. Pokazuje, że granice administracyjne, właściwość władz i sposób egzekwowania przepisów decydują o tym, czy idea ochrony działa w praktyce.
Muir był często przedstawiany jako głos duchowej więzi z naturą, ale King przypomina, że jego cele wymagały również konkretnych rozwiązań prawnych.
Debiut w tym sensie Park Narodowy jest rezultatem połączenia wizji krajobrazu z pracą nad opinią publiczną i instytucjami państwa.
To użyteczna korekta mitu, według którego deklaracja ochrony ras na zawsze rozstrzyga konflikt o przyrodę. Na koniec Hetch Hetchy i granice zwycięstwa ruchu ochrony przyrody.
Ważnym przeciwieństwem sukcesu Yosemite jest w książce walka o Hetch Hetchy Valley, zakończona porażką Muira i Johnsona.
Dolina, znajdująca się na terenie Yosemite National Park, została przeznaczona na zbiornik wodny dla San Francisco po uchwaleniu przez Kongres ustawy Racker Act w 1913 roku.
King wykorzystuje ten epizod, aby uniknąć triumfalnej wersji historii ochrony przyrody. Nawet silna kampania,
wieloletnia współpraca i znaczący autorytet publiczny nie muszą przeważyć nad argumentami dotyczącymi zaopatrzenia miasta w wodę, rozwoju i użyteczności publicznej. Spór unaocznia głęboką różnicę między podejściem Muira, akcentującym nienaruszalność wyjątkowych miejsc, a stanowiskami gotowymi dopuścić ich przekształcenie dla określonych potrzeb społecznych. Nie chodzi więc wyłącznie o konflikt emocji z pragmatyzmem. Obie strony odwoływały się do pojęcia dobra wspólnego, lecz inaczej rozumiały jego zasięg i czas trwania. Porażka Hetch Hetchy miała przy tym trwałe konsekwencje dla ruchu ochroniarskiego. Wzmocniła publiczną debatę o tym, jak zarządzać parkami.
Oraz stała się częścią kontekstu rozwoju federalnego systemu parków narodowych i utworzenia National Park Service w 1916 roku.
Książka podkreśla, że historia ochrony środowiska obejmuje nie tylko osiągnięcia, ale też kompromisy i straty, które zmieniają późniejsze instytucje oraz język publicznego sporu.
Podsumowując, Guardians of the Valley będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią parków narodowych, dziejami amerykańskiej ochrony przyrody,
Yosemite oraz biografiami ludzi działających na styku kultury i polityki. Czytelnik szukający wyłącznie kolejnej opowieści o Johnie Muirze otrzymuje coś szerszego.
Dean King pokazuje Muira nie w izolacji, lecz w relacji z Robertem Underwoodem Johnsonem.
Redaktorem zdolnym zmienić literacki i przyrodniczy talent w kampanię o publicznym zasięgu.
To perspektywa odróżniająca tę książkę od biografii skupionych przede wszystkim na samotnych wyprawach Muira, jego filozofii lub jego późniejszej sławie.
Praktyczną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie mechanizmu zmiany społecznej. Obserwacja zagrożenia, przekonujący język, dostęp do mediów, praca redakcyjna i decyzje państwowe muszą współdziałać, aby ochrona krajobrazu nie pozostała prywatnym przekonaniem.
Intelektualnie książka jest również użyteczna, ponieważ nie ukrywa dwuznaczności tej historii. Utworzenie parku było ważnym sukcesem, ale Hetch Hetchy przypomina, że status ochronny nie usuwa sporów o wodę, rozwój i interes publiczny.
King łączy historię idei z konkretną historią instytucji prasy i prawa. Dzięki temu nie traktuje ochrony środowiska jak prostego marszu ku postępowi.
Przedstawia ją jako długotrwały konflikt, w którym zwycięstwa wymagają sojuszy, a porażki mogą wpływać na przyszłe rozwiązania.
To rzetelna propozycja dla czytelników chcących zrozumieć, skąd wzięła się polityczna wartość dzikiej przyrody.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dean King, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.